Na antenie Radia Maria rozpoczynamy czas audycji Szukając Słowa Bożego. Niech wprowadzeniem w ten czas wspólnej refleksji nad Słowem Bożym ósmej niedzieli zwykłej roku C będzie pieśń do Ducha Świętego. Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc, obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele, obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogom, wrogim napaściom. Odnów swą łaskę Ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego. Tu modlitwą papieża Leona XIII rozpoczynamy czas audycji Szukając Słowa Bożego. Chcemy to Słowo Boże medytować, chcemy się z nim spotykać. Chcemy to czynić każdego dnia, do czego też zachęcajmy się, zapraszajmy też i inspirujmy, abyśmy Słowem Bożym żyli, abyśmy tym Słowem Bożym kierowali się każdego dnia naszego życia. Niech ono będzie dla nas drogowskazem i światłem. Chcemy spojrzeć na to Słowo, które jest przypisane na najbliższą niedzielę. Jest to ósma niedziela zwykła. Pierwsze czytanie. Czytanie z księgi Syracedesa. Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki. Podobnie okazują się błędy człowieka w jego rozumieniu. Piec wystawia na próbę naczynia garcarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach. Podobnie serce człowieka po rozumnym słowie. Nie chwal człowieka, zanim poznasz, jak przemawia. To bowiem jest próbą dla ludzi. Czytany tekst, odznaczający się bogactwem ludzkiej mądrości, pomaga nam w poszukiwaniach odpowiedzi na pytanie, jak poznać ludzi oraz ocenić ich postępowanie i sposób życia, nie wyłączając przy tym poznania jej oceny samych siebie. Człowiek, czytamy, objawia swą tożsamość przez swoje zachowanie oraz wypowiadane słowa. Niniejszy fragment mający cechy stylu gnomicznego odwołuje się do symbolicznych w swym charakterze obrazów. Przedstawia kryteria pomocne w ferowaniu tego typu ocen. Owe obrazy przywołane w tekście to sito, piec i drzewo owocowe. Jak sito oddziela ziarno od plew, tak dobroć i podłość ludzi, ujawniają się w ich refleksjach i słowach. Tak jak niedoskonałość i pęknięcia naczyń można dostrzec, gdy są poddawane obróbce w piecu, tak skrywane intencje i ludzkie namiętności ujawniają się podczas gorących dyskusji. Wreszcie, jak jakość drzewa określa się po jego owocach, tak ukryte myśli i postawy życiowe człowieka wychodzą na światło dzienne w słowach i czynach. Zatem, aby dobrze poznać człowieka, trzeba najpierw ocenić jego mowę, sposób myślenia, działania. Pamiętajmy jednak, że tajemnica wnętrza człowieka, te tajemnice w sposób doskonały, zna tylko Pan Bóg. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Bracia, kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. po zgłębieniu różnych aspektów zmartwychwstania. Święty Paweł wprowadza nas w istotę swojego przepowiadania, którą jest zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i grzechem. Choć Jezus już zmartwychwstał, wiemy, że wciąż walczy z grzechem świata i śmiercią. Ale wiemy również, że na końcu czasów siły zła i śmierci zostaną ostatecznie pokonane, a Chrystus będzie mógł przekazać swe królestwo Ojcu. Jest to zatem wizja wielkiej nadziei, która obejmuje każdego wiernego i cały Kościół. Zmartwychwstały Chrystus, podkreśla Paweł, nie chce pozostawać samotny w triumfie nad śmiercią, ale pragnie dzielić swą tajemnicę z Kościołem, wzywając go, by solidarnie z całą ludzkością dążył do zwycięstwa nad wszelkimi formami zła, nienawiścią, lękiem i śmiercią. Apostoł zachęca więc każdego z wierzących: bądźcie wytrwali, niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. Paweł był bowiem głęboko przekonany, że żaden trud ludzki na polu moralno-duchowym nie jest daremny. Bo też podstawą wiary chrześcijańskiej jest nadzieja zmartwychwstania. Walka ze złem, w którą chrześcijanie muszą się zaangażować, może czasem nieść z sobą bolesne porażki. Niemniej pewność ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią i grzechem jest oczywista, a jej źródłem jest osoba Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Przed nami przypowieści ukazujące, jak powinien postępować ktoś, kto ma przewodzić własnym braciom. Celem nauczania Jezusa, nierzadko korzystającego w swej argumentacji z silnych kontrastów, jest ustrzeżenie słuchaczy przed pokusą zarozumiałości, która najczęściej prowadzi do upadku. Widać to zwłaszcza na przykładzie faryzeuszy, którzy z racji swej pychy odrzucali wszelkich oponentów. Co warto podkreślić, swoje słowa Jezus kieruje do uczniów. Z myślą właśnie o nich, ich misji, przedkłada przypowieść, która, jak sugeruje Łukasz, nie potrzebuje żadnych wyjaśnień ani komentarzy. Dlaczego? Ano dlatego, że wyraźnie wskazuje na wewnętrzne niebezpieczeństwo, jakie może grozić temu, kto sprawuje urząd pośród swoich braci. Z treścią nauki Jezusa wyłania się zdecydowanie wezwanie do zachowania prawdziwej pokory. Za jej przyczyną ten, kto przewodzi, nie uważa siebie za sędziego braci, ale poddaje się chętnie osądowi w formie braterskiego upomnienia. przytoczonym tekście Ewangelii Jezus stopniowo przechodzi od przypowieści do formy orzekającej wprost. Uczeń nie przewyższa nauczyciela, by potem uciec do tonu prowokującego. Czemu to widzisz drzazgę? Jak możesz mówić swemu bratu o budniku? Podstawą owych radykalnych rozróżnień jest, jak się wydaje, oczywisty kontrast pomiędzy drzewem dobrym a drzewem złym. Zamiarem Jezusa jest bowiem wzbudzenie w słuchaczach Ewangelii takich postaw, które sprzyjają budowaniu życia wspólnotowego, czyli nowego życia. Prawdziwa duchowość polega na, prozaicznie rzecz ujmując, zachowywaniu przykazań, a bardziej jeszcze na całkowitym przylgnięciu do ewangelicznej nauki. A nauczanie Jezusa wypływa z głębi serca i prowadzi do zewnętrznych czynów, aby następnie powrócić do serca. Oznacza to, że postępowanie zewnętrzne musi odpowiadać wewnętrznej intencji, której źródłem jest dobre i odnowione łaską serce. Przywołanie drzew i owoców, jakie wydają, to motyw przewodni dzisiejszych czytań oraz psalmu responsoryjnego. Obraz ten objawia się również w wielu innych miejscach Pisma Świętego, a pierwszy raz w scenie ukazującej drzewo życia w raju. Istotną rolę w tych obrazach, które nierzadko mają formę porównań, odgrywa serce człowieka. Ono poniekąd przemienia drzewo poznania dobra i zła, będące same w sobie źródłem życia, w drzewo śmierci. W dzisiejszej Ewangelii Jezus chce nam dać do zrozumienia, że tylko ten, kto posiada dobre serce, może być dobrym drzewem, rodzącym dobre owoce. Znaczące jest to usilne zwracanie uwagi Jezusa na wnętrze człowieka, na serce, a pomniejszanie znaczenia tego, co zewnętrzne i powierzchowne, a co tak bardzo akcentowali w swym życiu faryzeusze. W sercu bowiem, pojmowanym w sensie biblijnym, rodzą się według Jezusa najważniejsze decyzje człowieka, które określają radykalnie kierunek jego życia. Jeśli serce jest głęboko zakorzenione w Bogu i Jego Słowie, nie może rodzić innych owoców jak tylko dobre. W ten sposób serce przekształca się w źródło, z którego wypływają prawdziwe, dobre postawy, słowa i czyny. Święty Augustyn dobrze odczytał tę ewangeliczną myśl, kiedy pisał: kochaj i czyń, co chcesz. Kochaj i czyń, co chcesz. Bo też z serca przenikniętego prawdziwą miłością i pragnieniem prawdziwego dobra nie może zrodzić się nic innego poza dobrem. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje, wołał Jezus w kazaniu na górze. Jego serce zanurzone było w Bogu, a tym samym zanurzone w wielkim planie miłości obejmującej wszystkich ludzi. Dlatego on był dobrym drzewem w całym tego słowa znaczeniu, przynoszącym najlepsze owoce dla całej ludzkości. Czy i nasze serce jest tam, gdzie jest jego serce? Czy nie jest zagubione, pragnąc tego, co jest jedynie powierzchownością życia? Jeśli naszym skarbem stanie się to, co było skarbem dla Jezusa, nasz trud codzienny, wedle tego, co mówi Paweł, nie będzie próżny. ponieważ będzie wydawać te same owoce, jakie On wydaje. Na zegarach 18.51 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Teksty ósmej niedzieli zwykłej. Pierwsze czytanie z księgi Syracedesa zatytułowane Wypowiedzi człowieka ujawniają jego wartość. Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Przez Chrystusa zwyciężamy śmierć. Tak zatytułowane jest to czytanie i Ewangelia. Według świętego Łukasza z obfitości serca mówią usta. Zapraszam do wspólnej refleksji nad tymi fragmentami, nad tym, co to Słowo Boże nam mówi, do czego nas inspiruje, do czego nas zachęca. Słowo Boże na najbliższą niedzielę. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszam do wspólnej refleksji nad liturgią słowa ósmej niedzieli zwykłej.
Słowo Boże, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiców. wiecznie, podobnie jak ulewa i śnieg, spadają z nieba i tam nie powracają. Dopóki nie napełnią ziemi, nie użyźnią jej, nie zapewnią urodzaju. Tak iż wydaje na siebie, dla siewcy i też dla jedzącego. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, bezowocne nie wraca do mnie sam. Pięknie dokona tego, co chciałem, zanim nie spełni pomyślnie swego posłania.
Żywe jest Słowo Boże, zespół Agape i Cezary Paciorek. Na zegarach 18.56, a na antenie Radia Maria trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Teksty liturgii słowa ósmej niedzieli zwykłej. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia czasu wspólnej refleksji nad tymi słowami, nad tą treścią, która jest skierowana do każdej, każdego z nas. Jesteśmy zachęceni do refleksji, do wspólnej refleksji. Temu też mają służyć właśnie te spotkania w czasie audycji Szukając Słowa Bożego, abyśmy też przygotowywali się na to, na celebrację liturgii eucharystycznej, aby to spotkanie ze Słowem Bożym podczas mszy świętej nie było pierwszym naszym spotkaniem, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że jakże często gdzieś umyka nam Słowo Boże. Jakże często gdzieś wsłuchujemy się bardziej w te nasze ludzkie sprawy niż w to, co w tym momencie Pan Bóg chce nam powiedzieć. A może właśnie w tym słowie znajduje się rozwiązanie na te sprawy, które gdzieś w tym momencie zaprzątają Twoje serce. Sięgajmy, przygotowując się do mszy świętej, właśnie po lekturę Słowa Bożego, aby podczas mszy świętej to nie było nasze pierwsze spotkanie z tym słowem. Zachęcam, zapraszam, odbierzmy pierwsze telefony, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Chciałem zauważyć w kontekście dzisiejszych czytań, że jakby wielowymiarowy aspekt mają te problemy, na które Pan Jezus dzisiaj zwraca, bo mówi o niewidomych, jak ślepy prowadzi ślepego. I pewnie to będzie ten wymiar, gdzie człowiek widzi Boże stworzenie, a nie potrafi przy pomocy logiki i rozumu, jakim został obdarzony, wyciągnąć wniosku, że jest ktoś, kto tak mądrze to stworzył, że rozum ludzki pojąć tego nie może. I to pewnie w podpowiedzi w liście do Rzymian jest, żeby nie brać wzoru z tego świata, lecz przemieniać się przez odnawianie umysłu, abyśmy umieli rozpoznawać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. No i wtedy, żeby przejrzeć na oczy, a nie być niewidomym, to trzeba słuchać Słowa Bożego, czytać je i modlić się. No jeśli ktoś nie czyta i nie słucha, to nie widzi, nie słyszy, nie rozumie, no bo żyje tymi problemami doczesnymi, zaprząta głowę, jak osiągnąć to czy tamto, a powiedzmy wielu godzin dnia, które spędza nad troskami doczesnymi, nie ma czasu, żeby usłyszeć, zrozumieć, pochylić się nad nauczaniem Bożym. Ale tu dalej jest jeszcze, że dopiero w pełni wykształcony będzie jak nauczyciel, czyli no to trzeba te słowo nie tylko liznąć raz na rok, czy tam raz na niedzielę, czy od czasu do czasu, ale że dopiero jak się pozna całą naukę i dalej, bo tego się tu dzisiaj nie doczyta, że ten, kto, nie tylko ten, kto słucha, ale wypełnia, czyli nie sama znajomość Pisma powoduje, że jesteśmy w stanie tym Słowem Bożym się posługiwać, ale cała znajomość, czyli całe Pismo Święte w rozumieniu, w kontekście całego świata, całego stworzenia, wszystkich ludzi, wszystkich rządów i jakie tam są opisane. Bo ludzie, którzy słuchali Pana Jezusa, Pan Jezus się żalił nad tym, jak Izajasz, słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo twarde było serce tego ludu, bo jak ktoś używa religii do swoich celów i chce, żeby Pan Bóg robił to, co on sobie wymyślił, to, co on sobie zamarzył, żeby było tak, jak on chce, a nie tego, czego Bóg naucza, czego Bóg słucha, no bo się nie modli, a na modlitwie się słyszy, bo jak się czyta Pismo, to się tylko czyta słowa, a na modlitwie się słyszy, gdy Duch wchodzi w serce, w duszę człowieka, co Duch, co Bóg przez to miał do powiedzenia. Jeśli ktoś nie wierzy Panu Jezusowi, który mówi, że dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, a wierzy szatanowi, który kusi Pana Jezusa i mówi, że Tobie oddam wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komuś chce, to jeśli ktoś wierzy bardziej szatanowi, uważa, że to szatan rządzi światem, a nie Pan Jezus jest królem, no to po 2000 lat wnikania w nauczanie Pana Boga, po 2000 lat chrześcijaństwa, jeden jedyny kraj, który uznał panowanie Pana Jezusa na ziemi, Jezusa jako króla, jest Polska, a żaden inny kraj tego nie zrobił. No i to jest jeszcze ten wymiar, że ślepy, niewidomy, nie widzi światła. Pan Jezus właśnie tłumaczy, że jest światłością świata i kto w Niego uwierzy, będzie widział światło, pozna tą prawdę, która wyzwoli duszę człowieka, jego rozum, umysł, który nie będzie zadawał dziwnych pytań, tylko będzie znał na nie odpowiedzi dopiero w świetle Bożym. Ale jeśli ktoś nie czyta, nie modli, nie słucha Pana Boga, nie chce do Niego dotrzeć, to tak jak panny siedziały, czekały, że przyjdzie Bóg, załatwi im sprawy, ale nie były przygotowane, lampy były puste, one nie wiedziały, co mają się, czego mają się uczyć, a jak wiemy, po Panu Jezusie zostali papieże i od 130 lat, od Leona XIII, którą modlitwę ojciec tutaj na początku wspomniał, Leon właśnie XIII uczył nas tego, czego i po kolei wszyscy papieże uczyli, żeby nauczanie i upowszechnianie nauki społecznej Kościoła wchodziło w zakres misji ewangelizacyjnej, bo to jest po prostu częścią nauczania, która ma po 100 latach, a dzisiaj to już jest 130, bo Jan Paweł II pisał to w encyklice Centesimus Annus, wnieść wkład w proces kształtowania chrześcijańskiej nauki społecznej. I to jest ta właśnie nowa ewangelizacja, ta ewangelia pracy. Ewangelizacja, której współczesny świat pilnie potrzebuje i której konieczność, wielokrotnie podkreślałem, musi uczynić jednym ze swych istotnych elementów głoszenie nauki społecznej Kościoła, który zdolny jest dzisiaj, tak jak za czasów Leona XIII, wskazać słuszną drogę, jeszcze dwa zdania i kończę, i podejmować wszelkie wyzwania współczesnej epoki, podczas gdy ideologie tracą wiarygodność. Tak jak wówczas trzeba i dziś powtórzyć, że nie ma prawdziwego rozwiązania kwestii społecznej poza Ewangelią i rzeczy nowe, które w niej można odnaleźć swoją przestrzeń prawdy i odpowiedni fundament moralny. No i teraz inteligencja od 130 lat i rządy pokazały, jak się nie słucha papieża, jak się popełnia błędy, które w encyklikach oni opisali. I ciągle cały czas w kółko jest to, że nie mamy pracy robotnicy, tylko to, co się wytwarza poprzez tych, którzy są potrzebni, bo reszta jest na śmietniku, skupia się w rękach, we własności tych, którzy uważają się za panów i bogów świata. A gdyby tą naukę społeczną ludzie znali, jej słuchali, wiedzieli, jakie są konsekwencje złego, egoistycznego, ślepego chodzenia za własnymi potrzebami, żylibyśmy na innym świecie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy Pana. Jakże bogate jest Słowo Boże, jakże wielowymiarowe, jakże wiele wątków można z niego wyłuskać. I to też niech będzie dla nas pewnego rodzaju taka wskazówka na naszą lekturę, czy na nasze wsłuchiwanie się w Słowo Boże, bo też niejednokrotnie popełniamy pewnego rodzaju taki błąd, że aha, słyszymy dane Słowo Boże, tak, wiem, o czym ono jest i gdzieś nasze myśli biegną dalej. Czy sięgamy po lekturę Słowa Bożego. Ja, a tak, ten fragment już czytałem, idę gdzieś dalej. No nie, jakże za każdym razem to słowo inaczej porusza człowieka. Pewnie wielu spośród nas miało w swoim życiu taki moment, kiedy sięgając czy słuchając danego Słowa Bożego, odkrywamy, a tak, to o to chodzi. I następuje pewnego rodzaju takie odkrycie, pomimo że po wielokroć słuchaliśmy danego Słowa Bożego, po wielokroć wczytywaliśmy się w dany fragment, to właśnie za którymś razem dopiero człowiek odkrywa, o co chodzi w kontekście mojego życia, w danej sytuacji. I te słowa, o których nasz słuchacz wspominał, zaczerpnięte z początku Ewangelii, ósmej niedzieli zwykłej. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? No właśnie. Spójrzmy na nasze życie. Kto mnie prowadzi? Komu ja się daję prowadzić w swoim życiu? Czy ten, który mnie prowadzi, jest tym, który zna drogę, który wie, gdzie mnie poprowadzić? Komu ja się daję prowadzić? Czyli innymi słowy można powiedzieć, na kim buduję swoje życie? Na sobie? Na swoich talentach? Na swoich zdolnościach? To jakże, no nie łudźmy się i nie ma się co dziwić, że niejednokrotnie to wszystko się rozsypuje, że właśnie. Czy ja buduję na tym, który wie, w którą stronę mnie poprowadzić? Czy ja daję się poprowadzić właśnie temu? A kto najlepiej wie, gdzie jest cel mojego życia i jak tam dojść? Jak nie ten, który dał mi życie i który pragnie, abym doszedł do spotkania na wieki z Nim w Królestwie Niebieskim. I to już na samym początku, no właśnie tego fragmentu, jakże mocno wybrzmiewa. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? I jakże mocnym doświadczeniem jest to dzisiaj wielu ludzi, którzy dają się prowadzić tym, którzy są ślepi, którzy no poprzez pewnego rodzaju zewnętrzny blichtr, zewnętrzną maskę potrafią zauroczyć, potrafią pochwycić. A następnie za tym wszystkim kryje się pustka. Szatan jest mistrzem reklamy, marketingu. On doskonale potrafi człowieka, no człowiekowi podsunąć to, co jest złe, to, co jest grzeszne, to, co zabija człowieka i przedstawić mu to od strony pozytywnej, od strony pięknego opakowania. I jakże często, niestety, daje nam się, no, pochwycić na ten fortel. Jakże często człowiek ulega. I to jest też taka dla nas zachęta płynąca z tego słowa, aby dobrze rozstrzygać, aby mądrze patrzeć na swoje życie, na te wybory, które podejmujemy, na to, co każdego dnia jest nam podsuwane. Czy to pochodzi od Boga? Od tego, który jest miłośnikiem życia, który pragnie naszego szczęścia, czy właśnie, czy to jest podsuwane od tego, który pragnie naszej zguby. Nie dajmy się prowadzić w naszym życiu niewidomemu. Nie dajmy się prowadzić temu, który pragnie naszej zguby. Odbierzmy kolejne telefony, bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wieków.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Nawiązując właśnie do...
Mamy przyjemność.
Dzwoni z Wrocławia Alicja.
Witam Pani Alicja.
Nawiązując do niewidomego, chciałam powiedzieć takie dwa słowa. Niewidomy światła szukał. Wszędzie pukał, stukał. Gdzie niegdzie mu otworzyli. Ale sami ślepi byli. szukał dalej, niestrudzony, aż odnalazł swego życia jasne strony. No to takie słowa. Dziękuję uprzejmie. Bóg zapłać.
Dziękujemy również, Bóg zapłać, pani Alicjo, za te słowa o niewidomym. I spójrzmy, dalszy fragment, który mówi o pewnego rodzaju obłudzie, której, no, pewnie też możemy być niejednokrotnie świadkami. Nie dostrzegam belki w swoim oku, a dostrzegam nawet drzazgę w oku drugiego człowieka. To również jakże wielkie wskazanie dla nas o tej drzazdze i belce. Jakże łatwo niejednokrotnie dopatrywać się tego, co negatywne, tego, co słabe i ułomne w drugim człowieku, przy czym w sobie samym właśnie nie dostrzegać niejednokrotnie znacznie poważniejszych spraw. I tutaj również to słowo jest jak światło, które wskazuje nam, spójrz na taką czy na taką rzeczywistość swojego życia. Nie osądzaj, nie wyrokuj względem drugiego człowieka, bo jakże w tym świetle twoje postawy są niejednokrotnie jakże marne, jakże ułomne. Kto ci daje prawo do tego, aby właśnie osądzać, aby wyrokować na temat drugiego człowieka? Zacznij od siebie. Zacznij od siebie, a nie od drugiego człowieka. Bo jakże często jest tak, że kiedy to my zaczynamy pracować nad samym sobą, kiedy to my zaczynamy zmieniać swoje postawy, swoje zachowania, kiedy my stajemy się lepszymi ludźmi, kiedy jest w nas po prostu więcej dobra, to bardzo konkretnie oddziałuje na tych, którzy są wokół nas. To nie jest tak, że moje życie jest tylko i wyłącznie moją sprawą. Przecież bardzo konkretnie oddziałujemy jeden na drugiego. I to, że człowiek żyjąc na przykład w grzechu, to bardzo konkretnie oddziałuje na innych. Kiedy jest w nas jak najwięcej dobra, to wówczas stajemy się niejednokrotnie inspiracją dla drugich. I pewnie w swoim doświadczeniu również mamy na swojej drodze takie osoby, które z jednej strony potrafią nas inspirować do tego, co piękne, co dobre, co wspaniałe, bo tak wiele dobroci i tego piękna jest w nich. Ale są też i takie osoby, które właśnie inspirują nas w tym negatywnym sensie tego słowa, do tego, co złe, poprzez takie czy inne postawy. I tutaj w tych słowach Jezus Chrystus zaprasza nas do tego, abyśmy czynili pracę nad sobą w pierwszej kolejności. Aby mniej było w nas pewnego rodzaju plotkowania, obmawiania, dyskutowania na temat drugiego człowieka, a może więcej pochylenia się nad samym sobą, nad tym, co jeszcze ja mogę uczynić w tym kierunku, aby był lepszym człowiekiem, aby było we mnie więcej dobra, więcej miłości do drugiego człowieka, więcej miłości do Pana Boga. Co mogę w tym zakresie zrobić? I od tego rozpoczynajmy tę pracę duchową nad samym sobą. Jeśli w tym kierunku pójdziemy, to zobaczymy, jak wielkie będą tego rezultaty, efekty, jak wiele też i zmienimy wokół siebie, w ludziach, którzy żyją wokół nas. To jest jakże piękna droga właśnie do tego, aby przemieniać świat, który jest wokół nas. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę Ojca.
Mamy przyjemność.
Mówi się o tym, że...
A możemy poznać Pana imię?
Moje imię Adam z Warszawy.
Prosimy, panie Adamie.
Mówi się o tym, że nie widzisz belki wokół, własnej belki wokół, a u drugiego widzisz drzazgę. Ja myślę tak. Owszem, jest to sensowne. Ma to jakiś sens, z tym, że jest pewno ale. Otóż jeśli się wyzbędziemy jakiejkolwiek krytyki w stosunku do drugiego człowieka, no to wszyscy, którzy będą robić źle, mamy po prostu milczeć, nic nie mówić, nawet jeżeli sami jesteśmy w jakiś sposób grzeszni czy ułomni, ale mimo wszystko po to jesteśmy, po to nawzajem sobie mówimy o pewnych sprawach, żeby nawet siebie skrytykować w taki, a nie inny sposób. Także jeśli chodzi o takie jednoznaczne, jednostronne mówienie o tym, że nie widzisz belki we własnym oku, a widzisz u kogoś drzazgę, no to ja myślę, że tak do końca to chyba to nie jest. Mhm. Bo w tej sytuacji, no to tak jak mówię, jak już wspomniałem, wyzbędziemy się własnej krytyki wobec samych siebie, więc wychodzi na to, że inni będą robić źle, my mamy milczeć, chociaż widzimy, że robi źle, ale mamy z tego powodu milczeć. W związku z tym, no nie jest to tak do końca. Bardzo proszę o jakiś komentarz.
Mhm. Panie Adamie, Bóg zachwać, pozdrawiam pana serdecznie i dziękuję za właśnie poruszenie od takiej strony tej kwestii. I teraz tak, tutaj chodzi o proporcje, myślę, przede wszystkim. Chodzi o proporcje, bo pewnie, może mamy też takie doświadczenie wokół nas osób, które no, widzą we wszystkich coś negatywnego, tylko w sobie tego nie dostrzegają. I tu chodzi nie tyle o właśnie to, co pan wspomniał, żeby być, no, nie dostrzegać tego, co negatywne w drugim człowieku. Nie, absolutnie nie. Jesteśmy też odpowiedzialni za siebie nawzajem. Jesteśmy za siebie odpowiedzialni. I to, co wcześniej gdzieś powiedzieliśmy, prawda, że my na siebie też bardzo konkretnie oddziałujemy poprzez nasze życie, poprzez nasze postawy. I ta odpowiedzialność za drugiego człowieka, ja nie mogę być obojętny na drugiego człowieka. To jest dramat, kiedy pojawia się obojętność. Absolutnie nie może tak być. Nie mogę być obojętny na to, że drugi człowiek właśnie, no, idzie w stronę upadku, idzie w stronę zła, idzie w stronę grzechu. Nie mogę być na to absolutnie obojętnym i muszę konkretnie reagować. Jakby to było, gdyby rodzice, no, byli obojętni na to, co robią ich dzieci. To jest niewyobrażalne. Rodzice, no, są zobowiązani do tego, aby właśnie ukierunkowywać, aby pokazywać tą dobrą drogę. I tak samo my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wskazywać tą dobrą drogę. I jestem zaproszony do tego, żeby mówić drugiemu, z miłością zwracać się do drugiego, kiedy widzę, że no, słuchaj, droga, którą widzisz, prowadzi cię do upadku, prowadzi cię do śmierci duchowej. I to jest, no, mój obowiązek, aby drugiego z takiej drogi, no, pomóc mu zawrócić, aby pomóc mu zrozumieć, że nie tędy droga. I tutaj nie ma absolutnie dyskusji co do tej odpowiedzialności, prawda? Bardziej w tym słowie tej Ewangelii, którą rozważamy, chodzi o proporcje, żeby właśnie być w pierwszej kolejności świadom samego siebie, prawda? Tego, co we mnie dobre, co we mnie piękne, ale i tego, co we mnie słabe i grzeszne. Do tego jesteśmy zaproszeni każdego dnia poprzez rachunek sumienia. Czy czynię taki rachunek sumienia na zakończenie dnia? Bo to on mi pomaga też rozstrzygać, poznawać siebie, poznawać to, co jeszcze jest do zrobienia, ale i też to, co jest moją dobrą stroną. Czy czynię taki rachunek sumienia na zakończenie dnia, taki bilans, podsumowanie? A my był świadom samego siebie. I będąc świadom również swoich ułomności, z wielką pokorą, z wielką miłością podchodził do drugiego człowieka, również właśnie w tym aspekcie troski o dobro drugiego człowieka, o to, żeby również ten człowiek szedł drogą, która prowadzi do zbawienia, do Królestwa Bożego. Także tutaj absolutnie zgoda, panie Adamie, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, prawda? A w tym fragmencie Ewangelii o właśnie tej drzazdze i belce chodzi o proporcje. Żeby nie widzieć tylko i wyłącznie problemu w drugim człowieku. Wszędzie widzę problem, tylko nie dostrzegam tego problemu właśnie u mnie. Może to ode mnie trzeba byłoby rozpocząć i później iść dalej. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Urszula z Mazowsza.
Witam, pani Urszulo.
To znaczy, odnośnie właśnie tego fragmentu belki, drzazgi, to też tak to rozumiem, że to nie chodzi o to właśnie, żeby nie zwracać uwagi, tylko no właśnie o tą miłość i czasami no po prostu o pomoc też. Jak to zrobić, żeby nie urazić kogoś, nie zrazić, a jednocześnie pomóc, bo jeżeli tylko oplotkujemy, no to nie pomożemy przecież. Dobre słowo jest błogosławieństwem, złe słowo jest przekleństwem. I w związku z tym możemy właśnie tylko jeszcze zaszkodzić. No i taki miałam takie właśnie na bieżąco takie świadectwo, gdzie właśnie była przechodzę, odmawiana jest osoba i biorę na bok, ponieważ to było w takim względzie, mówię, siostro. A dlaczego siostra tak? A, no bo ona tu robi siebie, a jaka ona jest? Ja mówię, przepraszam, Bóg nas tylko zna, tak do końca. My tylko widzimy, słyszymy. I też przyszła mi na myśl właśnie te słowa Ewangelii o tej drzazdze, o której nie wiedziałam, że będzie właśnie w tej niedzielę. Także po prostu to takim właśnie jest. No ale w każdym bądź razie usłyszałam później coś ciepłego z ust tej osoby. No i ucieszyłam się, że, bo tak serdecznie rozmawialiśmy właśnie, serdecznie. Powiedziałam to z miłości. Z miłości dla tamtej osoby, z miłości dla ciebie, dla siebie, żeby nie być obojętną wobec, bo zło trzeba tępić. W taki sposób nie tępimy zła, jeżeli kogoś obmawiamy.
No co więcej, panie Juszu, my poszerzamy niestety, prawda, poprzez obmowę, to tylko poszerzamy to zło, bo obmowa niczemu dobremu nie służy, absolutnie. A spójrzmy, tutaj ten wątek pani podjęła, prawda, obmowy, pewnego rodzaju plotkowania, bo dostrzegamy zło w drugim człowieku, dostrzegamy właśnie tę belkę w drugim człowieku i staramy się, nie wiem, myślimy, że w ten sposób jakoś nie uzdrowimy sytuację. A tutaj nic, absolutnie, to tylko pogłębiamy sytuację, ponieważ poprzez te obmowy jakże często też ubarwiamy, prawda, dane sytuacje i jeszcze no, ten negatywny wizerunek danej osoby tylko i wyłącznie pogłębiamy.
A poza tym jest jeszcze tego rodzaju sytuacja, na przykład, że osoba jest i tak w jakiś sposób coś uwikłana, jest jej trudno, bo załóżmy dotyczy takiej osoby, gdzie było już trudno. Jeżeli my jeszcze obmawiamy, no to ona kompletnie może się załamać, nie pomożemy absolutnie, więc zaszkodzimy.
Tak. Pani Urszulu, Bóg zapłać. Również z Panem Bogiem. I ten wątek, który został podjęty przez panią Urszulę w kontekście słów Ewangelii. Spójrzmy, jakże często też sięgamy właśnie po tę rzeczywistość obmowy, plotkowania w naszych codziennych rozmowach, w naszych spotkaniach. Warto sobie zrobić taki rachunek sumienia nawet dzisiaj, czy w tym dzisiejszym dniu. Ile było w naszych spotkaniach właśnie rozmów na temat drugiego człowieka? Czy to w pracy, czy to poza pracą, w naszych domowych rozmowach na temat drugiego człowieka? Jakże niejednokrotnie łatwo nam to przychodzi, aby obmówić, aby no, rozpracować na czynniki pierwsze postawy innych, ich zachowania, ich takie czy inne właśnie postawy. I w ten sposób zupełnie nie przyczyniamy się do uzdrowienia danej sytuacji, danej postawy człowieka, tylko jeszcze to pogłębiamy, bo jeszcze gdzieś w sobie wyrabiamy takie czy inne zdanie i przekonanie na temat drugiego człowieka. I też ten temat, który na początku pani Urszula podjęła, umiejętność zwrócenia uwagi. Jakże jest to, wiemy, niełatwa sprawa. Jakże jest to niełatwa sprawa niejednokrotnie, aby widząc, że ten człowiek dany nie idzie w dobrą stronę, żeby umiejętnie pomóc mu właśnie poprzez zwrócenie uwagi. Jakże tutaj trzeba mieć też w sobie wiele i miłości do drugiego człowieka, żeby nie czynić tego z pewnego rodzaju takim poczuciem, a przyłapania kogoś na czymś, co mu się nie udało, na pewnej takiej postawy wywyższenia. Absolutnie. Nie zostanie przyjęte przez tą osobę. Tutaj postawa troski, przede wszystkim troski o drugiego człowieka i miłości względem niego. Troski, zatroskania o dobro, o właśnie o to, żeby i on podążał tą drogą, która prowadzi do zbawienia. To jest punkt wyjścia. Czyli zwracając uwagę, trzeba nam sobie postawić to pytanie. W jakim celu to czynię? Jeśli upokorzy drugiego człowieka, absolutnie. Absolutnie to nie jest ta droga. Troski o niego. To tak, troski. Ale też odwróćmy sytuację. Umiejętność przyjęcia również uwagi ze strony drugiego człowieka. I tutaj również otwiera się jakże szerokie spektrum, nad którym moglibyśmy rozmawiać i snuć refleksję. Umiejętność przyjęcia uwagi ze strony drugiego człowieka. Męża, żony, dzieci. W naszych relacjach sąsiedzkich, w pracy. Czy ja potrafię przyjąć uwagę ze strony drugiego człowieka? Przyjąć uwagę i później z tym konkretnym człowiekiem normalnie funkcjonować, a nie żywić do niego pewnego rodzaju właśnie zadry i szukać tylko sposobu, żeby się oddzięczyć pięknym za nadobne. Czy potrafimy przyjmować uwagę ze strony drugiego człowieka? To również jest wielka praca nad sobą. Praca wymagająca wielkiej, wielkiej pokory. I o tej pokorze tutaj tak de facto jest ten fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. O wielkiej pokorze. Pokorze mówienia, zwracania się z napomnieniem do drugiego człowieka, ale i umiejętności przyjęcia również napomnienia ze strony drugiego. Bóg zapłać za ten czas, za tą wspólną refleksję, którą podjęliśmy nad tym fragmentem, nad liturgią słowa ósmej niedzieli zwykłej. Niech to będzie nie tyle finał, co bardziej zaproszenie skierowane do nas wszystkich nad tym, aby to słowo w nas żyło, pracowało, abyśmy po to słowo sięgali, abyśmy tym słowem żyli i wprowadzali je w naszą codzienność naszego życia.